Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, ale za niespełna pół godziny również spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską. No teraz w karnawałowych wręcz nastrojach przeniesiemy się do Akademii Muzycznej. Dziś jeszcze trwały tam próby. Jutro próba przeniesiona zostanie już do miejsca zdarzenia.
Czyli do Filharmonii Pomorskiej, bo tam właśnie koncert karnawałowy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, orkiestra pod dyrekcją swojego szefa Piotra Wajraka. No i oczywiście soliści, właściwie powiedziałabym cały przegląd tych, którzy chcieli wziąć udział i mieli coś do powiedzenia podczas tego koncertu.
Ja też tak myślałam, ale jak się okazało, to jest przegląd creme de la creme, czyli najlepsi z najlepszych, bo wokaliści byli przesłuchiwani przez wszystkich szefów wydziałów.
No tak, a jak?
I wybrano tych rzeczywiście najlepszych.
Czyli będą Państwo mieli do czynienia z najlepszymi. Zachęcamy do udziału w tym koncercie, a teraz spotkanie z Piotrem Wajrakiem.
Piotr Wajrak, szef Akademickiej Orkiestry Symfonicznej. Na razie praca w RE. Przed nami dwa koncerty. To będzie też dla tych młodych ludzi pewne wyzwanie, żeby dwa razy zaprezentować się równie dobrze.
Praca w RE przed każdym naszym koncertem i tak jak zawsze, tak samo i teraz. Jestem pełny nadziei, pełny optymizmu, dlatego że dosłownie z minuty na minutę coraz bardziej interpretacja staje się spójna, coraz bardziej pomysły, które przekazałem młodym ludziom, stają się czytelne, oni realizują te moje prośby. W tej chwili już wygładzamy, pracujemy nad dynamiką, no generalnie nad ściszaniem orkiestry wszędzie tam, gdzie będą śpiewali soliści. No i jeszcze wzajemnie się słuchamy, uczymy się wzajemnego słuchania, czyli tej synchronizacji.
Koncert karnawałowy, jak zwykle, dla każdego coś miłego. Tylko, że to miłe jest, o czym zawsze mówimy, trudne do zagrania.
Od chwili, kiedy prowadzę orkiestrę akademicką w Bydgoszczy, zależy mi na tym, żeby odejść od szeroko pojętego repertuaru popularnego. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku nie pojawi się Habanera z Carmen i nie pojawi się też kilka innych bardzo znanych utworów, na przykład Grzmoty i Błyskawice, czy Nad pięknym modrym Dunajem. Chociaż są to piękne utwory, ale chcę, żeby i publiczność, i młodzi muzycy poznawali po prostu szeroko pojętą literaturę, która właśnie może nie jest dramatyczna, a nadaje się jak najbardziej na okres karnawałowy.
Czy to już jest zespół, patrząc na tą orkiestrę? Czy to cały czas jest zbiór studentów, którzy przychodzą na zajęcia z orkiestry?
Usilnie pracuję nad tym, żeby jak najszybciej ze zbioru studentów powstał prawdziwy zespół. To nie jest łatwe, ale szczególnie w koncercie karnawałowym, ponieważ każdy utwór, który Państwu zagramy, jest oparty o inny skład orkiestrowy. W związku z tym ta orkiestra cały czas mi się zmienia i co chwilkę muszę na nowo budować relacje z nowymi muzykami. Jak wspominam przy okazji każdego koncertu akademickiego, zespół powołany do pracy przy każdym z naszych planowych koncertów jest zespołem złożonym z innych studentów, czyli tak naprawdę buduje zespół każdorazowo do każdego koncertu.
No właśnie, i to jest ciężka praca, a jak usłyszałam, no pan prowadzi normalnie próbę, jakby prowadził pan próbę już z profesjonalistami, chyba tak należy.
Ale oczywiście w ciągu pracy zdarza się, że na przykład kilku studentów nie ma, przynoszą potem usprawiedliwienie i mówią, że brali udział w jakiejś orkiestrze młodzieżowej, która na przykład jeździła z tournée europejskim albo pracowała w jakimś jednym miejscu, w każdym razie gdzieś w Europie, bo już teraz szeroko to można powiedzieć, Polska to za mało. I zawsze pytam ich, jakie to im przyniosło doświadczenia pracy zespołowej, dlatego że nie zawsze dyrygent będzie w znanym nam języku tłumaczył, na czym mu zależy, często po prostu podniesie rękę i z gestu należy odczytać zalecenia interpretacyjne. Stąd moja praca z młodzieżą polega też na tym, by uczyć ich szybkiej adaptacji do ręki, do pomysłu, który wypływa z ręki dyrygenta.
Jak już patrzę na nich, bo to są świetni już rokujący na przyszłość instrumentaliści, wygrywający często konkursy dla instrumentalistów, bądź też dla zespołów kameralnych, to oni chyba już sobie zdają sprawę z tego, że być może to będzie ich przyszłość, właśnie granie w orkiestrze i wcale nie traktują tego jak zło konieczne.
Granie w orkiestrze wymaga naprawdę specjalnych, wysoko specjalistycznych umiejętności. Tak zwani dobrzy muzycy orkiestrowi są cały czas nieustannie poszukiwani na całym świecie do najlepszych zespołów, dobrych zespołów i może nawet tych zespołów oddalonych od dużych ośrodków. W każdym razie muzyk, który umie pracować w orkiestrze z orkiestrą, jest na wagę złota. To są specjalne umiejętności, których nie można nabyć na indywidualnych lekcjach z najlepszym profesorem. To zdobywa się podczas wspólnej pracy z orkiestrą.
Oni mają te zajęcia regularnie, dwa razy w tygodniu, a potem częściej przed koncertami, czy to po prostu są zajęcia z doskoku przed koncertami?
Pracujemy regularnie, ale raz w tygodniu. Zajęcia orkiestry odbywają się raz w tygodniu. W tym okresie pracujemy bardziej u podstaw. Wtedy mam czas opowiedzieć o pewnych sprawach już czysto technicznych, zawodowych, związanych ze sposobem wydobycia dźwięku. A potem w tygodniu koncertowym mamy próby częstsze, zgrywamy się wtedy i właśnie uczymy się tego wspólnego słuchania i przede wszystkim wspólnej, właściwej reakcji na wzajemny dźwięk.
No dobrze, skoro nie będzie w tym roku na koncercie karnawałowym nad pięknym, modrym Dunajem, to co będzie?
Będzie mało znana Polka Furioso Gallo, opus 260 Johanna Straussa. Będzie jakże wspaniały czardasz z jedynej opery Johanna Straussa. Czardasz z opery Rycerz Pazman. Będzie finał z Aidy ze słynnym Marszem Triumfalnym. No więc jednak coś będzie. Również wystąpią wokaliści, którzy zaśpiewają na przykład czardasz Cygańska Miłość Lechara, czy słynną Barcarolę Offenbacha. Więc będzie co posłuchać i to na pewno w nastroju karnawałowym.
A do tego ci soliści już też mają na swoim koncie sukcesy. Część z nich już wystąpiła na dużej scenie opery Nowa. Tak więc to też są ci chyba crème de la crème, czyli ci najlepsi z solistów, którzy studiują w Akademii Muzycznej.
Każdego roku soliści, którzy występują z orkiestrą akademicką podczas koncertów karnawałowych, są wyłaniani w uprzednich przesłuchaniach. W komisji zasiadają dziekani, kierownicy katedr, także jury ma bardzo dużo do powiedzenia i dyskusje zawsze są. Zawsze chcemy, żeby najlepsi studenci, tacy, którzy dobrze czują się na estradzie, mogli rzeczywiście na tej jakże prestiżowej estradzie Filharmonii Pomorskiej wystąpić.
Tyle o koncercie i nie tylko o pracy w orkiestrze opowiadał Piotr Wajrak. Jeszcze dopowiem, że jutro dwa koncerty. Pierwszy o 16.30, drugi o 19.00, ale z tego co wiem, to już i tak nie ma biletów w związku z tym. To jest tylko taki obowiązek przekazania Państwu tej informacji.
Informacja kalendarzowa, no ale może jeszcze można gdzieś tam na schodkach, jakby ktoś chciał. Już nie bądźmy takie skrajne.
Nie, ale strażak tak zwany będzie może być skrajny.
W ciężkim rzeczywiście kłopocie. No to będziemy dalej teraz
akademickie
opowiadać.
Kolędowanie.
Tak, no to zostajemy przy Akademii, tym razem przy UKW, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. I teraz profesor Bernard Mędlik opowie Państwu o tym kolędowaniu. To jest już jakaś tradycja w spotkaniach z chórami.
Tak, już 9. edycja, aż trudno w to uwierzyć, mi się wydaje ciągle z rektorem Kubikiem, z którym inaugurowaliśmy ten festiwal. Wydaje nam się, że oj, to przecież było tak niedawno, to już 9 lat temu. 9. edycja tego festiwalu, policzyłem sobie niedawno, gościliśmy do tej pory około 37 chórów akademickich. To naprawdę już jest jak na taki festiwal jednodniowy. Spora liczba chórów, które to miejsce dobrze kojarzą i wracają. I wracają tu na ten festiwal, co nas bardzo cieszy. Ale w tym roku rzeczywiście nowe chóry. Oprócz naszych tutaj, może zacznę od właśnie naszych bydgoskich, ponieważ uniwersytety, myślę, i UKW, i UTP, no tak bardzo obiecująco rozpoczęły współpracę za kadencji nowych panów państwa rektorów. I też my w jakiś sposób dołączamy do tego i wspólnie z chórem UTP i chórem UKW będziemy na tym festiwalu śpiewać. Oprócz tego znakomity chór akademicki Politechniki Łódzkiej. To naprawdę wysoki poziom. Pan profesor Jerzy Rachubiński, dyrygent, znana postać. Chór Polihymnia i tutaj moja pasja sportowa i muzyczna zostaje pogodzone, ponieważ chór Akademii Wychowania Fizycznego, no w Poznaniu, proszę Państwa, też takie rzeczy się zdarzają. Akademii Wychowania Fizycznego istnieje chór akademicki. No i jest. I pan Tomasz Dzięcioł, też syn znanego profesora Dzięcioła, bardzo, bardzo dobry chór. Zaprzyjaźnione nasze dwa chóry. Chór Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w przyszłym roku na dziesięciolecie, już jesteśmy umówieni, ale w tym roku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Tak, przyjeżdżają z Lublina do nas.
Przyjeżdżają i wyjeżdżają, to przecież wyprawa.
Ale nocują, nocują, tak się udało tutaj dograć wszystko, że będzie nocleg. Oraz chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Też z daleka.
Tak, też tak, 4 godziny, tak trzeba dojechać. No i do południa jak zwykle chóry koncertują w wybranych kościołach. Tym razem również dołączył do nas Solec Kujawski, tam będzie Łódź, dołączyło do nas Osielsko jak co roku, no i 4 parafie bydgoskie, po raz pierwszy kościół garnizonowy, cieszymy się bardzo na współpracę i 3 parafie jeszcze w Bydgoszczy Matki Boskiej Ostrobramskiej, nieustającej pomocy, to jest Ugory i jeszcze UTP, to będzie Bazylika w Fordonie, czyli ulica Bołtucia, Królowej Pokoju parafia, o ile się nie mylę, także mamy do południa i 16:30 koncert galowy, dołączy do nas oczywiście Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy z majorem Dominikiem Sierzputowskim na czele. Pięknie na koniec zabrzmią kolędy.
A czy kościoły chętnie goszczą?
Powiedziałbym, że jest wojna, taka w cudzysłowie wojna o następne edycje. Już mamy kolejkę, bo proszę Państwa, to jest dla nich bardzo ciekawa prezentacja, a szczególnie to jest bardzo ciekawe dla tych miejscowości mniejszych. To z taką chęcią przyjmują te chóry, czekają na to, że te chóry przyjadą. Oczywiście w Bydgoszczy równie chętnie proboszczowie goszczą i naprawdę goszczą, tak w pełnym tego słowa znaczeniu, te chóry i reklamują bardzo koncerty i koncert galowy również.
22 stycznia, finał w Bazylice.
Tak, godzina 16:30.
Natomiast dokładne rozmieszczenie chórów na naszej stronie internetowej www.radiopik.pl, tam mogą Państwo zajrzeć, również na stronie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Tak jest. Mamy stronę festiwalową właśnie również swoją już, także tutaj wszystkie koncerty, wszyscy organizatorzy, wszystkie miejsca, w których chóry występują, są dokładnie opisane, umieszczone.
O wieloletniej tradycji, akademickim kolędowaniu opowiadał dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, profesor Bernard Mędlik. No to idziemy dalej za ciosem i wracamy do Filharmonii Pomorskiej.
Wracamy do Filharmonii Pomorskiej i do koncertu, który z pewnością był jednym z hitów tego miesiąca. José María Florencio, no i bardzo młody, ale bardzo zdolny i utalentowany saksofonista Łukasz Dyczko, zwycięzca Eurowizji dla młodych muzyków. Niestety nie dostał paszportu polityki, ale był nominowany i o krok właściwie, ale była konkurencja bardzo wielka. Tak więc sama nominacja jest już bardzo ważnym w życiorysie tego młodego człowieka wydarzeniem. Tak więc zapraszamy José María Florencio i Łukasz Dyczko.
José María Florencio, karnawał brazylijski to jest coś, czego możemy pozazdrościć my Polacy, ale czego możemy w mierze małej doświadczyć podczas koncertu.
Przez szybę z bardzo daleka, w ogóle w temperaturze minus 5 albo i gorzej. Karnawał w Brazylii z powodu pogody, przecież tam gorące lato jest w tym czasie, to w ogóle rzecz już przenosi się z domów i klubów na ulicy. A jest tak gorąco, że im mniej ubrania na sobie, to tym lepiej. Więc to wszystko pasuje do tego święta skóry, karnawał, prawda? Czyli święto ciała, w ogóle, gdzie ciało króluje nad wszystkim. W muzyce to bywa tak, że możemy trochę sobie wyobrazić karnawał, słuchając muzykę. Nie jest to do końca z wyjątkiem jednego utworu, sprawą programu naszego koncertu, bo tam zaledwie jeden utwór będzie naprawdę bezpośrednio się łączyło z brazylijskim karnawałem i nie z karnawałem, który wszyscy znają. Akurat na zakończenie obecność ponownie brazylijskiego Beethovena Cunha, w ogóle bliski kompozytor Filharmonii Pomorskiej, ze swoim utworem Frevo, jednego z tańców suity, tańców Afro-Brasileiras. Jest właśnie o tym, jak wygląda karnawał, ale nie takie, które znamy z Rio. To właśnie Frevo jest tym rodzajem muzyki, do którego się tańczy podczas karnawale, ale w Pernambuco, w Recife, w północno-wschodniej części kraju. I to bardzo się różni od tego, co my znamy jako obraz karnawału z Rio de Janeiro. Są to utwory bardzo szybkie. Jest to nie utwór wybitnie perkusyjny, a wręcz przeciwnie, to są właśnie orkiestry dęte, głównie instrumentów blaszanych, ale i saksofonów i klarinetów, gdzie w większości bardzo szybkich utworów w refrenach jest zwyczaj, że jeden z nich podejmuje się improwizowanie solówek. Taka wielka orkiestra dęta, oczywiście z instrumentami też perkusyjnymi, podróżuje po miastach w takich ogromnych ciężarówkach, nacyconych w ogóle bardzo silnymi głośnikami, takich, które naprawdę boli w ucho i w głowie i w całym ciele, gdzie aż tak głośno, i jeżdżą po mieście i za tymi ciężarówkami chodzą tłumy ludzi, którzy tańczą do tej muzyki. To tak jest karnawał tam gdzieś indziej. Tym zakończymy właśnie program koncertu karnawałowego, który tak na dobrą sprawę jest koncertem dla młodego talentu, zwycięzcy Eurowizji.
Łukasz Dyczko, jest pan absolwentem szkoły muzycznej w Katowicach w klasie Bernarda Stojera. A saksofon pan wybrał dlaczego?
Myślę, że jako małe dziecko bardzo lubiłem ten instrument, bo moi kuzyni grali na saksofonie. Też podobał mi się jego brzmienie, jego możliwości. Wtedy nie takie klasyczne, jakie teraz prezentuję. Wtedy bardziej takie rozrywkowe. W sumie zacząłem bawić się muzyką w wieku 3 lat. Wtedy zacząłem grać proste melodyjki na pianinie. Śpiewałem, grałem, a później, kiedy chciałem iść na saksofon, już w wieku 8 lat, kiedy rodzice stwierdzili, że już to jest ten czas, no to niestety w szkole muzycznej okazało się, że nie mogę.
Bo jest pan za drobny.
Tak, za drobny. No i nie wiedząc w ogóle, jak wygląda flet poprzeczny, poszedłem na ten instrument i tam uczyłem się go 2 lata w Gorlicach, po czym już zmieniłem na upragniony saksofon. 14 lat na tej ziemi gorlickiej żyłem, później wyjechałem do Katowic i właśnie te Katowice na pewno mnie bardzo dużo nauczyły. Klasa Bernarda Stojera, tam uczyłem się 5 lat. Było różnie, generalnie ciężko, ale bardzo pracowicie i z pewnością wtedy pomyślałem bardziej profesjonalnie na temat tej muzyki. Zmieniło mi się podejście. Oczywiście się bardzo rozwinąłem i za to bardzo dziękuję mojemu byłemu profesorowi. Po klasie saksofonu profesora Stojera muzycy szukają trochę innego spojrzenia na muzykę i trochę swobodniejszego myślenia.
Pan powiedział bardzo piękną rzecz w jednym z wywiadów, że będzie chciał pan poszukiwać własnego języka w muzyce klasycznej. Czy to jest w ogóle możliwe?
Myślę, że tak. Nie wiem, czy to będzie można już zakwalifikować do muzyki klasycznej, bo w sumie ta muzyka klasyczna, tak naprawdę ona się tak zmienia, że czasem już nie wiadomo, czy to jest muzyka klasyczna, muzyka improwizowana i tak dalej. Ale myślę, że każdy muzyk, nawet jeśli nie improwizuje i tylko wykonuje muzykę taką
zapisaną
klasyczną, zapisaną w nutach, może mieć jakiś swój własny język. Są takie wielkie osobistości, które taki język stworzyły, choćby Marta Arkerich, Christian Zimmerman. Mi się wydaje, że takich artystów świat potrzebuje.
Też konkursy w pana życiu odgrywały no, pewną rolę. Na konkursach można się pokazać, a jeszcze jak się zdobywa pierwsze nagrody, to już w ogóle to jest taka trampolina trochę.
Tak, ja przede wszystkim konkursy traktowałem jako miejsce, gdzie mogę się pokazać, bo wiadomo, w drugim stopniu rzadko kiedy grywamy koncerty dla innej publiczności niż szkolnej. Myślę, że konkursy też były motywacją, żeby ćwiczyć, żeby te umiejętności zdobywać. W większości konkursów starałem się nie traktować tego jak konkurs i mocno dopasować się do kanonu jakiejś interpretacji, które powinienem wykonać, żeby było dobrze. Tylko wtedy już chciałem jak najbardziej, żeby ta muzyka była moja. Nawet jeśli to nie jest mojego autorstwa, to interpretacja i sposób prowadzenia frazy muzycznej był mój. I tak było w większości przypadków. Pamiętam jeden konkurs, to były przesłuchania makroregionalne, gdzie faktycznie to był dla mnie bardzo ważny konkurs. I na tych przesłuchaniach, jako chyba pierwszy raz w życiu, dopadła mnie taka paraliżująca trema. i nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Na szczęście po jakichś 30 sekundach trema uciekła i w sumie później już było bardzo dobrze. Wypadłem bardzo dobrze na tych przesłuchaniach, zdobywając 24,8 punkta.
Czyli prawie max.
Prawie max, ale no jednak wolę, jeśli ta muzyka będzie od początku sprawiała mi przyjemność, a z pewnością trema tego
nie pomaga, nie zawsze pomaga w każdym razie.
Wręcz uniemożliwia takie cieszenie się muzyką i kreowanie frazy takiej swobodnej.
Ale pan nie wygląda na osobę, którą może trema sparaliżować. Jak obserwowałam pana na występach właśnie podczas konkursu Eurowizji, no to pan nawet taką aurę roztaczał wokół siebie.
Tak, bo w sumie oprócz tego, że byli tam moi znajomi ze szkoły muzycznej w Katowicach, bardzo im dziękuję. Przyjechało 50 osób do Kolonii, żeby mnie wspierać. To było fantastyczne uczucie. Było mnóstwo ludzi, którzy po prostu chcieli posłuchać muzyki klasycznej w plenerowym wydaniu, bardzo pięknym wydaniu, więc to mnie bardzo cieszyło i to dawało mi skrzydła. Ja bardzo nie lubię takiej atmosfery, kiedy nie widzę w ogóle i takiego koncertu, kiedy kompletnie nie widzę ludzi i nie czuję jakiegoś kontaktu z nimi. To mnie zawsze jakoś tak krępuje i nie wiem, co tak naprawdę mam zrobić na tej scenie, dla kogo grać i to jest dosyć ciężkie, ale przyzwyczajam się. Powracając jeszcze do konkursu na Eurowizji, to myślę, że ta cała atmosfera, która jej towarzyszyła, ci ludzie, którzy mocno chcieli posłuchać wykonawców, którzy kibicowali jednym czy drugim, to jakoś unosiło. A oprócz tego rozmowy z panem Robertem Kamykiem też mnie bardzo mobilizowały i uświadamiały, po co tam jestem, co powinienem zrobić i w jaki sposób to powinienem zrobić i tak dalej. To naprawdę to była taka lekcja życia w sumie, jedna z wielu, która popchnęła mnie artystycznie trochę o krok do przodu.
Cóż to dzisiaj znaczy być osobowością muzyczną, bo bardzo zdolnych ludzi mamy wiele, ale z tych bardzo zdolnych zapamiętuje się i kariery robią tylko ci i najzdolniejsi i właśnie z osobowością.
Teraz się wydaje coraz to trudniej startować. Coraz więcej jest tak rzeczywiście osób bardzo wartych uwag. To my myślimy, że to są indywidualności, że ich jest niewiele albo kilku, że trzeba ich szukać. Nie, no po prostu ilość bardzo talentowanych ludzi, z którymi się spotykam, młodych, jeszcze studentów, a czasami nawet jeszcze nawet nie studentów, jest ogromna. Trudno jest tylko w ogóle znaleźć sposób, oni sami dla siebie, w którym oni mogą się promować, oni mogą się pokazać. I potem jednak, żeby ktoś chciał na to postawić. Jaka jest droga na to, żeby osoba znalazła tę swoją drogę? Jednak sposób na siebie każdy z nich musi znaleźć w sobie. To jest właśnie to, jakie wrażenie mam dzisiaj po naszej pierwszej próbie, to, że osoba musi znaleźć dla siebie drogę, być konsekwentny w tym, co robi, po to, żeby być zauważany jako jedyny, który potrafi coś, prawda, konkretnego zaoferować. Nie jest to proste. Nie jest to proste w żadnym naprawdę z dziedzin muzyki. Dzisiaj dyrygenci też mają ciężko. Pianiści to w ogóle słyszymy, jak wiele w ogóle startuje, jak mało zaistnieje. Prawda? Jest coraz mniej na dobrą sprawę koncertów w Polsce. Za czasów, jak ja startowałem, było dużo więcej spektakli operowych. Było dużo więcej koncertów. Było więcej i orkiestr. Natomiast było mniej inicjatyw prywatnych, indywidualnych. Dzisiaj my widzimy, jak wspaniale funkcjonuje Santander Orkiestra i inne orkiestry, praktycznie studenckie, które powstają w Poznaniu, w Warszawie, w innych miastach, ze sponsorami, z pieniędzmi, z pomysłem i z własnym repertuarem. Wiele z nich prowadzone są właśnie przez młodych dyrygentów, a do innych zaproszeni są naprawdę dyrygenci z nazwiskiem, które firmują coś, co oni robią. A to dotyczy zaledwie orkiestry, to i pianiści, i kwartety, i zespoły, czasami nawet i ludowe powstają same z siebie. Czyli tej inicjatywy prywatnej jest o wiele więcej, niż mogło być wtedy, gdy ja startowałem. Cóż, inne czasy i osoba musi znaleźć naprawdę, tak jak powiedziałam, odpowiedź na to, kim ja jestem, co ja mam nowego do zaproponowania, co zupełnie innego, jak to sprzedać, zapakować po to, żeby zaistnieć. A potem jak zaistnieje, dużo trudniej się utrzymać.
Nie można powiedzieć, że teraz są lepsze czy też gorsze czasy, prawda, dla takiego młodego muzyka, który rokuje nadzieję na przyszłość.
Oczywiście, czasy są inne po prostu. Natomiast wymaga się od nas dzisiaj, na przykład ode mnie, wymaga się dużo więcej albo zupełnie coś innego niż wymagało się od mojego profesora. Mój profesor żył z jakimś własnym zamkniętym repertuarem, odmawiał dyrygowania czegoś praktycznie nowego, czego nie mógł albo nie chciał się nauczyć i pokazać publiczności. Tak samo jak ten młody, dużo młodszy, już dwie generacje, dwa pokolenia niżej niż ja, tak jak ten chłopak, który z nami zagra koncert z kapelą, też od niego się wymaga, żeby on na starcie już po prostu się pokazał z taką elastycznością, jaką się nie wymaga od jego profesora. Czyli to wszystko jest i lepiej, i trudniej, czasami łatwiej, czasami może być bardziej powierzchownie czasami. Może być, ale jednak ta osoba musi być przygotowana na dużo więcej. To jest zupełnie jakbyśmy porównywali naprawdę drugą wojnę światową z wojną hybrydową, która ma miejsce w ogóle na świecie dzisiaj. Właśnie młodzież musi być w stanie brać jak najwięcej z tej właśnie globalizacji, z tej możliwości dostępu do informacji nieskończonej. Prawda? Bo publiczność to ma. Jeżeli my tego samego nie mamy, to my nie jesteśmy już w stanie przemawiać do tej publiczności tym samym językiem, tą samą ilością wiedzy. Musimy wykazać więcej pasji dzisiaj we wszystkim, co dotyczy naszych wstępów. Też właśnie wszystko, co otacza świata samej muzyki. To nie sama muzyka. Czyli jest lepiej, bo ten człowiek jest zupełnie inaczej wykształcony, patrzy na wszystko zupełnie innymi oczami i widzi świat wokół siebie, może nie głębiej niż wcześniej, ale może jednak zwraca uwagę na więcej szczegółów. Ale z drugiej strony jest to wszystko mniej obarczone odpowiedzialnością za prawdziwym przygotowaniem, za prawdziwą głębią muzyczną, filozoficzną, historyczną, etc., etc., która cechowała codzienność w ogóle wielkich mistrzów, którzy byli przed nami.
Jest więcej muzyki, ciekawsze repertuary, dyrygenci przygotowują nieznane wcześniej utwory, a z drugiej strony czasem bywa tak, że publiczność najlepiej lubi te piosenki, które już zna i trudno jest czasem przebić się z tym nowym repertuarem, które jak już wreszcie zostanie zaakceptowany, no to już wtedy cieszy się popularnością. To jest pewien paradoks tych czasów, właśnie czasów, gdzie mamy szeroki dostęp do wszystkiego, a z drugiej strony czasem jesteśmy bardzo konserwatywni i zanim uwierzymy, że coś jest naprawdę warte uwagi, to to długo trwa.
Dokładnie tak to funkcjonuje. To jest, że tak powiem, pewna taka reakcja, którą publiczność teatrów i sal koncertowych i kina tak samo zawsze miała tam, gdzie akurat oglądała czegoś nowego. Czyli jest to coś takiego, z czym człowiek idzie w świat, ale najprawdopodobniej się jedynie broniąc przed wybitnym takim otwarciem siebie na to, co poza nowego, tak pewnego rodzaju obrony przed czymś nieznanym. Po prostu muzyk zawsze trochę się bronisz przed utworem, którego nie zna, bo może nie wpaść najlepiej, może nie zagrać to tak dobrze, jak to, co on zagrał już 100 razy, jak słyszał. Albo sama estetyka jakiegoś utworu, który może łatwiej się do czegoś być podobne i tak dalej, i tak dalej. Publiczność tak samo reaguje. Ale jednak publiczność chodzi na to, co jest nowe. I to jest właśnie ten paradoks tego współczesnego świata. Jak mówimy, że coś nowego, że coś to publiczność reaguje pozytywnie na to. Jednocześnie przychodzi i mówi, dlaczego nie mam na nowo piątej Beethovena, tak? Więc to tak jest nasz świat. A nasza rola muzyków, artystów, tworzących kształt wieczorów, sal koncertowych jest jednocześnie zapewnić istnienie muzeum muzyki, po to, żeby ludzie wracali do przeszłości, ale w tym samym stopniu jednak pokazywanie tego, co powstaje dzisiaj, żeby zwracać uwagę ludzi, którzy szukają w przeszłości odpowiedzi na wiele swoich pytań, umieli potem patrzeć na świat i zauważyć, że świat jest budowany na tych samych zasadach ze względu na czas.
Tyle opowiadali José María Florencia i Łukasz Dyczko. A jeszcze dopowiem, że Łukasz Dyczko będzie gościem Zwierzeń przy muzyce w najbliższą środę po godzinie 18.
A teraz już Aleksandra Kłapud-Wiśniewska.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska, zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. W zeszłym tygodniu zapraszałam Państwa na bal na renesansowym dworze. Dziś proponuję wieczór muzyki polskiego klasycyzmu. Polskiego klasycyzmu w szczególnym wydaniu. Królować bowiem będzie muzyka arystokracji i muzyka mieszczańska przełomu XVIII i XIX wieku. Czasów specyficznych, czasów muzycznej elegancji, ale także rodzącej się wirtuozerii instrumentalnej, która w coraz szerszych kręgach mieszczańskich zdobywała ogromny poklask i popularność. Ale nośnikiem owej popularności byli zazwyczaj artyści, wyjątkowi, tacy, którzy swoją twórczością i swoją działalnością zapewniali nie tylko cnotliwą zabawę, nie tylko elegancką rozrywkę, ale po prostu zwyczajnie uciechę publiczności. Bohaterem dzisiejszego wieczoru będzie nieznany, odkryty zupełnie niedawno kompozytor August Fryderyk Duranowski, działający także pod nazwiskiem francuskim Durand. To twórca polski, działający w latach od 1770 roku do 1834 roku. Jego dzieła przed kilkoma tygodniami nagrała Filharmonia Tarnowska i zespół solistów i instrumentalistów pod dyrekcją Piotra Wajraka. Co przemawia zatem, by po ponad 200 latach powracać do kryjącego wiele tajemnic, znaków zapytania życia i twórczości Augusta Fryderyka Duranowskiego? Co prowokuje do odczytania na nowo i przywoływania z zapomnienia wszak tej muzyki i twórczości? Twórczości kompozytora, o którym w pamiętniku warszawskim w 1810 roku pisano, że wszystkich słuchaczów talentem swoim w zdumienie wprawił. Być może sprawia to postać tego legendarnego skrzypka wirtuoza, który swoją grą zaskarbiał uznanie i podziw koronowanych głów. Może po części niepospolity, barwny, dzisiaj byśmy powiedzieli awanturniczy, pełen zaskakujących zwrotów akcji życiorys kompozytora. Może jego żywot wyzwolonego artysty. Może jego muzyka, będąca świadectwem tamtych czasów, w których upodobanie do wirtuozerii często szło w parze z pogonią za popularnością. Życie Augusta Fryderyka Duranowskiego zapewnia mu miejsce w ówczesnych leksykonach, słownikach i wydaniach encyklopedii z początku wieku XIX. Z tego też okresu pochodzą noty nazywające go najsłynniejszym muzykiem, nazywające go znakomitym wirtuozem. Odnotowywany jest zarówno we francuskich, jak i niemieckich leksykonach i encyklopediach. Ale większość informacji rozpoczyna się od znaku zapytania, umieszczanego przy jego dacie urodzenia w 1770 roku. Urodził się August Fryderyk Duranowski w Warszawie. Dyskutowane jest do dzisiaj miejsce zatrudnienia jego ojca. Niektórzy twierdzą, że działał na dworze królewskim, inni, że u Ogińskich. Wreszcie niejakie zamieszanie wprowadza też samo nazwisko artysty, właśnie funkcjonujące zarówno w polskiej wersji Duranowski, jak i francuskiej Durand. Ale wszyscy zgodnie podkreślają, że to wielki wirtuoz i wszyscy zgodnie zaznaczają, że znaczące dla jego kariery i istotne były studia u XVIII-wiecznego mistrza, jakim był Giovanni Battista Viotti. On to w 17-letnim młodzieńcu Duranowskim dostrzegł nie lada talent wirtuozowski. Za belgijskim muzykologiem François Fétisem powtarza się też często historię, że tajników gry skrzypcowej od Duranowskiego właśnie uczył się legendarny Niccolò Paganini. Nie wiadomo, co spowodowało, że Duranowski u szczytu popularności jako sławny wirtuoz zaciągnął się do francuskiej armii, po czym wdawszy się w jakąś awanturę został skazany na pobyt w mediolańskim więzieniu, a z niego zwolniony dopiero w 1810 roku. Wrócił wówczas do działalności artystycznej, odnosząc znaczące sukcesy w Warszawie, w Pradze, Lipsku, Dreźnie, we Frankfurcie i wielu innych miastach Europy. A zaskakujące jest to, co pisał o nim Michał Kleofas Ogiński do swojego przyjaciela w 1828. Napisał, że Duranowski, znany i ceniony muzyk, nie posiada własnych skrzypiec i grywa często na przypadkowych, pożyczonych nawet w pospolitych oberżach instrumentach. Nie dziwi nas zatem fakt, że w 1809 roku na łamach pamiętnika warszawskiego życzono mu, aby lepszych skrzypców do dobrych egzekucji używał. Nie ekscytowano by się jednak grą Duranowskiego, gdyby nie szczególny repertuar, jaki on wykonywał. A ten, jak w tamtych czasach bywało, składał się przede wszystkim z jego własnych utworów, będących magnesem dla publiczności, dla której oczywiste było, że wirtuoz wykonuje te utwory, których nie zagra nikt inny. I to w taki sposób, który wyeksponuje jego talent i osobowość artystyczną. Dziś zatem spotkanie z Augustem Fryderykiem Duranowskim, wirtuozem przełomu klasycyzmu i polskiego romantyzmu, z jego kompozycją zatytułowaną Fantasie suite de Dusart varié pour le violon avec accompagnement. Czyli fantazje według arii opracowanych wariacyjnie na skrzypce z akompaniamentem. To jest kompozycja opublikowana prawdopodobnie w 1812 roku, w każdym razie wówczas wzmiankowana w słynnym czasopiśmie Hofmeister, które odnotowuje publikowanie i wydawanie kompozycji różnych twórców. Utwór składa się z czterech części i pierwsze dwa ogniwa to andante i tempo di polonaise. Oba wskazują nie tylko na modny wówczas styl brillant, styl błyskotliwy, styl typowy dla przełomu wieku XVIII i XIX, ale także elementy polskie, niezwykle istotne w twórczości Augusta Fryderyka Duranowskiego. Zatem dziś po raz pierwszy Paweł Wajrak na skrzypcach i orkiestra Tarnowska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Piotra Wajraka w interpretacji Fantazji Augusta Fryderyka Duranowskiego. Utwór przywrócony praktyce wykonawczej po 200 ponad latach. To dwie pierwsze części Andante i Tempo di Polonaise, Fantazji na skrzypce i towarzyszące jej drugie skrzypce, Altówka i Wiolonczele opus 11 Fryderyka Augusta Duranowskiego, polskiego kompozytora przełomu wieku XVIII i XIX. Mistrza, który zdobył ogromną popularność jako wirtuos. Twórcy, który elektryzował jako artysta silnym dźwiękiem, wirtuozerią biegników, imponującymi trylami, w których podobno jako skrzypek był niedościgniony. W wielu recenzjach z początku XIX wieku znajdujemy zapisy, że gra Duranowskiego posiadała szczególne przymioty, oddziaływała na wyobraźnię i ujmowała wielką biegłością, pobudzając, jak to wówczas mawiano, najgłębsze uczucia. To sprawiało, że przyrównywano ją do głosu ludzkiego. Nosił zatem August Fryderyk Duranowski z dumą tytuł książęcego muzyka Wielkiego Księcia Frankfurtu, koncertmistrza Królewskiej Orkiestry Saksońskiej w Dreźnie. Wynagradzany był na wielu estradach i dworach, sowicie, ale ciągle jednak cierpiał na brak pieniędzy. Zdecydował się w końcu pod koniec życia na zaszczytną postawę koncertmistrza Orkiestry Teatru w Strasburgu i tę piastował do 1834 roku, czyli przez 20 lat aż do śmierci. Utwór, którego słuchamy dzisiaj, Fantazja na skrzypce, towarzyszące jej drugie skrzypce, altówkę i wiolonczele, prezentuje typową dla końca wieku estetykę kompozycji koncertowych w popisowym stylu. Wszak przypomnę, to repertuar pisany dla samego siebie, repertuar, w której wirtuozeria i wirtuozowska partia skrzypiec prezentuje walory wykonawcze kompozytora i wirtuoza w jednej osobie. I zawiera typowe elementy modnego, jakże w tym czasie, stylu Brian. Część pierwsza utworu, który słyszeliśmy, to owo wstępne andante, po którym następuje znane nawiązanie do jakże charakterystycznego dla polskiej muzyki poloneza. Słyszy się zatem znajome rytmy słynnego poloneza Kościuszki. A część druga zatytułowana jest Krakowiak. Krakowiak, który przecież nie tylko rytmem, ale także charakterystycznym kształtem dźwiękowym, kadencją, przypominać ma znane melodie. Warto by zadać sobie pytanie, czy Duranowski znał jakże charakterystyczny i wówczas świeżo zbierany repertuar wydawany przez Wacława Zaleskiego i Oskara Kolberga, czyli tych, którzy na przełomie wieku XVIII i XIX zajmowali się pracą nad zbieraniem, kolekcjonowaniem i opracowywaniem polskiego folkloru. Być może echa tej działalności znajdujemy w wirtuozowskiej i kompozytorskiej karierze Augusta Fryderyka Duranowskiego. Zatem po 200 latach przywracamy kolejne ogniwa, kolejne fragmenty jego fantazji na skrzypce i towarzyszące instrumenty. Część trzecia owej fantazji – Krakowiak. Gra Paweł Wajrak z towarzyszeniem Angeliny Kierońskiej, Karoliny Stasiowskiej, Anny Podkościelnej-Cys i pod dyrekcją Piotra Wajraka. Thank you. Była to trzecia część Fantazji na skrzypce i towarzyszące instrumenty, opus 11 Augusta Fryderyka Duranowskiego, polskiego kompozytora, którego po 200 latach przywracamy praktyce muzycznej za sprawą projektu Piotra Wajraka, który zrealizował nagranie utworów tego kompozytora. Utworów, pośród których znajdujemy utwory, kompozycje w różnych stylach. Koncert skrzypcowy dedykowany księżnej Lubomirskiej, posiadający klasyczne cechy eleganckiego koncertu XVIII-wiecznego. Ale też temat z wariacjami, w których kompozytor wykorzystał znaną i lubianą Ariettę Papagena z czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jakże popularny repertuar opracowany wariacyjnie i wirtuozowsko przez polskiego wirtuoza. Ale my powracamy do Fantazji, młodzieńczego utworu opus 11, który kończy się mazurem. Mazurem, gdzie słyszymy bardzo wyraźnie nawiązanie do słynnej piosenki Jedzie, jedzie na kasztance, która po ponad 100 latach melodia owa stała się kanwą piosenki powstańczej i wojskowej. Czyżby Duranowski spopularyzował ów repertuar, który powrócił w kolejnej fazie po 100 latach i stał się kanwą do dzisiaj wykonywanego repertuaru? To pytania, jak również i wiele innych znaków zapytania, znajdujemy nie tylko w dziełach pomiędzy nutami utworów Augusta Fryderyka Duranowskiego, ale także w jego barwnym, awanturniczym życiorysie. Być może odradzająca się muzyka przyczyni się do wzrostu zainteresowania nie tylko tą postacią, ale wieloma innymi twórcami, których tak wiele jeszcze na kartach polskiej muzyki artystycznej czeka na odkrycie i przywrócenie muzycznej praktyce. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania z klasyczną i wczesnoromantyczną muzyką Augusta Fryderyka Duranowskiego, czwarta część jego Fantazji na skrzypce, drugie skrzypce, altówka i wiolonczele, opus 11. Gra Paweł Wajrak i zespół pod dyrekcją Piotra Wajraka. Na kolejny wieczór z muzyką polską zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.